Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.
Witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium oraz w Book Radio. Piątek, weekendu początek, w Book Radio chyba poniedziałek. Nie wiem, jak to zrymować, żeby pasowało. Ale w każdym razie witamy w kolejnym wydaniu wakacyjnego ABW Antologia Bibliotekarium Wakacje. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Sękiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz ABW Marek Żelkowski. Halo, halo, Bydgoszcz.
Halo, halo, dzień dobry, wieczór Państwu. O cóż, no tak się jakoś ostatnimi czasy złożyło, albo ja się zrobiłem jakiś bardziej sentymentalny, albo czasy mamy po prostu takie, że coraz częściej w internecie znajduję jakieś listy albo jakieś nazwiska ludzi, którzy właśnie odeszli, no oczywiście eufemizm, tak naprawdę zmarli, którzy byli w jakimś tam stopniu byli ważnymi postaciami, czy to sztuki, kultury, czy w ogóle związanymi z myślą wszelaką. I właśnie dowiedziałem się, przeszukując internety, że zmarł James Lovelock. Miał 103 lata. Tym z Państwa, którym to nazwisko niespecjalnie się kojarzy, a szczególnie nie kojarzy się po tym, jak ja je wymówiłem, no to przypomnę, że to jest człowiek, który tak rozpropagował, sformułował taką hipotezę o tym, że Ziemia jest żywym organizmem. To oczywiście trywializuje bardzo całą tę myśl. W każdym razie to hipoteza Gai, to właśnie on. Dożył sędziwego wieku 103 lat i co prawda ruchy ekologiczne wszelkiej maści zrobiły z tej jego teorii coś dziwnego, o czym nie chciałbym specjalnie opowiadać. I to jednak sama książka, która się pojawiła, która tę teorię głosi, czytana przeze mnie, proszę Państwa, bardzo, bardzo dawno temu, jest po prostu książką ciekawą. Jest książką, która bardzo dogłębnie analizuje świat wokół nas, to co się wokół nas dzieje, to jak to wszystko wygląda, jak to wszystko ze wszystkim się łączy, zazębia. Myślę, że warto dzisiaj, chociażby z tego powodu, że James Lovelock odszedł, był, warto po książkę sięgnąć. Ta książka z Gaią, z hipotezą Gai, no warto sobie rzecz odświeżyć, nie poznawać jej tylko i wyłącznie z omówień w internecie, tylko sięgnąć po nią. Myślę, że kilka ciekawych refleksji się pojawi. To tyle z takiej, nazwijmy to, żałobnej karty. Trochę mi to nie pasuje, bo informacje o śmierci znalazłem całkiem niedawno, tuż przed rozpoczęciem nagrywania audycji, a zaplanowałem sobie zupełnie inny początek w takim nastroju nieco bardziej frywolnym, rzekłbym nawet trochę takim sięgającym gdzieś w okolice absurdu. Dlaczego? No, a dlatego. Dlatego, że poszedłem sobie, proszę Państwa, wczoraj do jednego z, nie wiem, hipermarketów, dyskontów spożywczych. Ja tego, proszę Państwa, nie rozróżniam. W związku z tym do sklepu, w którym jest prawie wszystko. No a ponieważ są wakacje, ja sporo jeżdżę samochodem, w celach rekreacyjnych oczywiście, no to przyszło mi tak, że piję sporo piwa, ale piwa bezalkoholowego, bo ja lubię piwo, proszę Państwa, co będę krył. I to nie z powodów alkoholowych, tylko z powodów smakowych. W związku z tym, mówiąc szczerze, jest mi obojętnie, czy ono ma alkohol, czy nie ma alkohol. No a ja, tak jak powiedziałem, ponieważ jeżdżę sporo, no to piję wybrane gatunki, bo niektóre z tych piw bezalkoholowych w ogóle piwa nie przypominają, ale na szczęście jest kilka takich, które przynajmniej koło piwa stały. No i poszedłem sobie do tego sklepu, czy też tego dyskontu. Kupiłem to piwko, no a ponieważ ta sieć dyskontów, zresztą nie jedyna, wprowadziła kasy samoobsługowe, no to ponieważ miałem dwie buteleczki, no to sobie ochoczo do tej kasy samoobsługowej podszedłem, mówiąc sobie, będzie szybciej. No, proszę Państwa, teoretycznie tak, bo pyk, pyk, dwa kody kreskowe sczytane i właściwie wystarczyło zapłacić i byłbym wolny. No tak, gdybyśmy nie żyli w miejscu, które gdzieś jednak w jakimś tam stopniu, przynajmniej dla mnie, z mojej perspektywy, ociera się jednak o szaleństwo. Dlaczego? No bo sztuczny głos z kasy poinformował mnie, żebym zaczekał, aż podejdzie obsługa. Trochę się zdziwiłem, ale sobie tak by zacząłem kombinować, dlaczego? No tak, kupuję piwo, ale przecież to piwo ma 0%. Niczym nikomu nie grozi, nie rozpija młodzieży. A oczywiście automat nie może wiedzieć, czy jestem młodzieżą. No dobrze, gdybym kupował zwykłe piwo, to rozumiem ten alarm, ale jest bezalkoholowe? No, w końcu po jakimś tam oczekiwaniu, nawoływaniach podeszła pani. Oczywiście odblokowała, bo wydałem się jednak człowiekiem, który już 18 lat skończył. No i pytam, właściwie jaki jest sens sprzedawania z takimi obostrzeniami piwa bezalkoholowego? I to nie tam 0,2%, nie, 0,0%. Jaki jest sens? A mówi, proszę pana, bo to później dzieciaki kupują to piwo i piją. No mówię, no dobrze, ale właściwie czegoś nie rozumiem. No i tak zostałem z tym nierozumieniem. Może ktoś z państwa mi to jakoś szerzej wytłumaczy, bo ja rozumiem, że te dzieciaki kupują to piwo i się przyuczają do ciągnięcia tego zakazanego napoju i zaraz jak później skończą tylko tę osiemnastkę, to już będą tak przyzwyczajone do chlania piwa, że natychmiast sięgną po to alkoholowe, czy co? Bo nie wiem, innego wytłumaczenia nie mam. No zatem dyskont spożywczy bardzo się troszczy o młode pokolenie, żeby, broń Boże, ono się nie przyzwyczajało do piwa i nie piło piwa 0,0, bo się później rozpije. Może ja jestem cyniczny, a może głupi, a może jeszcze tam kilka innych przymiotników rzucicie Państwo pod moim adresem. Ale wydaje mi się, że jak bardzo młodzi ludzie chcą się tego piwa napić i to piwa alkoholowego, to i tak znajdą sposób. Ja tu oczywiście na antenie tych sposobów podpowiadał nie będę, ale wiem dokładnie, że młodzi ludzie są niezwykle bystrzy i potrafią sobie takie sprawy rozwiązywać. W związku z tym to obostrzenie związane z piwem bezalkoholowym tym bardziej wydaje mi się absurdalne. Ale jeśli czegoś nie rozumiem, no to piszcie Państwo w komentarzach pod audycją, gdzie mi się coś w mózgu zacięło, jakaś klapka nie odskoczyła i być może jestem, jak to mawiali bohaterowie jednego z sitcomów, w mylnym błędzie. Zakładam, że tak może być. To tyle, jeśli chodzi o świat absurdu. Dzisiaj mamy przygotowane dwa opowiadania, jedno z nich krótsze, drugie dłuższe, to już tradycja. Tym pierwszym krótszym opowiadaniem jest opowiadanie Tomasza Fonsa zatytułowane Człowiek, którego nie było. I wiecie Państwo, ja jestem przyzwyczajony, że Tomek Fons, chociażby w swojej książce wydanej w cyklu, który Państwo znacie, o cyberjockeyu, w jakiś sposób dotykał właśnie absurdu i to mi się tak ładnie składało, ale jak sobie Państwo posłuchacie tego opowiadania, które dzisiaj zaprezentujemy, opowiadania, przypomnę, zgłoszonego do 4. konkursu Rubieży Rzeczywistości, to owszem, na początku jest takie wyjście nieco absurdalne, wprowadzenie nieco absurdalne, ale ja mam wrażenie, że nasz drogi autor, o, jakby on to usłyszał, to by się od razu kulał ze śmiechu, ale moim zdaniem się rozwija, bo niektóre wnioski, które można wyciągnąć po przeczytaniu, po wysłuchaniu jego opowiadania, już nie są takie absurdalne i nie są takie zabawne, są głęboko filozoficzne. A zawsze jak filozoficzne, to muszą być głęboko filozoficzne. No, w każdym razie filozoficzne. I to już nie jest taki śmiech nad tym, że nasz świat jest nieco zwariowany. To już jest taka refleksja, która sięga, przynajmniej tak mi się wydaje, nieco dalej. I troszeczkę mam wrażenie, że Trochę Tomek Fons zjada własny ogon, że tak sobie pozwolę żartować, bo Tomek Fons zawsze twierdzi, że on pisze, bo mu tak w duszy gra, ale w gruncie rzeczy to nie jest wcale ważne, a bo gdyby było ważne, to byłby autorem na piedestale, już by go wszyscy czcili i w ogóle obsypywali honorami, a tymczasem, ponieważ go nie honorują, nie płacą mu za to, czyli to jest działalność jak najbardziej hobbystyczna. Tu myślę, że go dosyć wiernie cytuję. Zastanawiam się, jaki jest związek jednego z drugim, czyli tego, żeby pisać coś dobrego, fajnego, głębokiego, a jednocześnie, no i co, i piszę po to, żeby mnie obsypywali zaszczytami, albo żeby stać się zawodowym pisarzem. No to powiem tak, ci zawodowi pisarze troszkę dłużej na tej drodze się poruszają i tak bez gwarancji, że się tym zawodowym pisarzem zostanie. To tak tytułem znowu niespełnionej polemiki z Tomkiem, bo Tomka tutaj nie ma, więc trudno nam w tej chwili dyskutować. Ale tak się zastanawiam, czy to też nie jest tak, że jeśli nawet mamy coś bardzo ważnego do powiedzenia, fajnego, głębokiego, ale sami i rzeczywiście mówimy, piszemy to opowiadanie, to jest opowiadanie, które ja nie waham się powiedzieć, że jest bardzo dobre, ale jeśli sami wszemi wobec mówimy, ale wiecie, to co ja piszę, to tam właściwie nic nie warte jest, no bo gdyby było warte, no to przecież zostałoby docenione, to ja nie wiem, czy my nie wpuszczamy się w jakiś taki straszliwy korkociąg, jakąś taką spiralę śmierci, autorskiej śmierci oczywiście, autorskiej śmierci, bo jeśli to, co robimy nas, i tu znowu pojadę klasykiem, nie zachwyca, no to dlaczego ma zachwycać innych? Jeśli nie stajemy za tym murem i mówimy tak, puszczamy oko, mówimy, wiecie, no to tak jest, tam sobie tak to napisałem na boku, ale to nic ważnego. No to ja myślę, bez względu na to, czy Tomku zostaniesz dostrzeżony przez przyszłe pokolenia, czy nie zostaniesz, to i tak to dzieło powstało. I moim zdaniem, a po prostu państwo wysłuchajcie. Tomasz Fons i Człowiek, którego nie było.
Tomasz Fons, Człowiek, którego nie było. Cześć, John 348. Niestety, algorytm ewaluacyjny doszedł do wniosku, że twoje istnienie narusza zasady naszej społeczności. Być może odczuwasz złość, frustrację lub strach. Być może masz do nas pretensje, a nawet chciałbyś się zemścić. A może jesteś jednym z tych nielicznych, którzy zrozumieli swoje błędy i chciałbyś spotkać się z kimś władnym, aby go błagać o litość. To wszystko już nie ma znaczenia. Nie ma, ponieważ, drogi John 348, jesteś grzesznikiem, a nasz niezawodny i nieomylny algorytm uznał, że powinieneś przestać istnieć. Teraz idź i nie grzesz już więcej. XD. Pozdrawiamy, Zespół Wyrazicieli Woli. Nie do końca wiedziałem, co to znaczy. Oczywiście coś się czasami o wykluczonych grzesznikach słyszało, ale nigdy nie był to nikt na tyle bliski, żebym zdołał się czegoś więcej dowiedzieć. Ktoś gdzieś, kiedyś, zwykle po prostu znikał. Ogłaszano, że grzesznik i tyle. System nie mógł pozwolić, by jednostki pełne ignorancji naruszały swym istnieniem świętą metodę naukową. Czym jednak przeszkadzałem metodzie ja? Nie miałem zielonego pojęcia. Zapewne niebawem miałem się o tym przekonać. Pierwsze, co zauważyłem, to blokada konta. Na to, że mijani ludzie całkowicie mnie ignorowali, a czasem dosłownie omijali szerokim łukiem, jakoś długo nie zwróciłem uwagi. Kiedy jednak automat z kawą i ciastkiem odmówił sprzedaży, zrozumiałem, że sprawy idą w bardzo złym kierunku. W pierwszej chwili byłem przygotowany na coś w rodzaju ataku. Nie wiem, wywiozą mnie gdzieś, zastrzelą, automaty pilnująco mielące rozerwą na kawałki, może pokazowa egzekucja na placu. Nic takiego się jednak nie stało. Plac egzekucyjny mijałem z pewnym niepokojem. Właśnie ucinali tam rękę jakiemuś złodziejowi. tłum szalał, mnie ignorowano. Od dłuższego czasu przechadzałem się ulicami bez celu. Nie wolno mi było wchodzić do budynków. Sprawdziłem kilkukrotnie. Automaty strażnicze zawsze reagowały natychmiast. Niestety dotyczyło to także mojego własnego domu. Rozejrzałem się za ustronnym kątem, by móc chociaż w spokoju się odlać. Myśli ganiały mi się po głowie jedna za drugą z powracającym w kółko refrenem: co robić? Szlajałem się już od kilku dni. Głodowałem, piłem wodę z ozdobnych wodotrysków i coraz bardziej traciłem kontakt z rzeczywistością. Po głowie chodziło mi nawet celowe wtargnięcie do któregoś z lepiej chronionych budynków. Automaty ochronne w taki czy inny sposób pozbawiłyby mnie życia i tyle. Z głowy. Grzeszniku, żegnaj na zawsze. Czy tak właśnie skończyli pozostali? Gdy tak siedziałem i myślałem nad tym wszystkim, ktoś niespodziewanie rzucił kanapkę. Charakterystyczny trójkącik w biodegradowalnym opakowaniu przyprawił mnie o szybsze bicie serca. Nigdy wcześniej nie jadłem tak niesamowitego posiłku. Nieomal czułem, jak wraz z krwią trafia do najdalszych zakątków mego ciała. Przez wiele dni wpatrywałem się w przestrzeń, nie że w jakąś konkretną stronę, tak po prostu. Rzeczy powoli przemykały nieopodal, a wraz z nimi ludzie. Czasem rzucali coś do jedzenia, nawet zaskakująco często. Nie mogli dać pieniędzy, bo moje konto zostało wyłączone. Nikt jednak nie mógł im zabronić rzucania jedzenia na siebie. Musiałem reagować na tyle szybko, by zdążyć przed robotem porządkowym. Nie było jasne, czy nadal jestem obejmowany przez podstawowe prawa robotyki, czy mogą sprzątnąć mnie razem z odpadkami. Któregoś dnia zaczęli przychodzić, najpierw pojedynczo, później całymi grupami. Wiedzieli, że nie możemy rozmawiać. Nie byłem pewien, czym to właściwie groziło. Po prostu nie mogliśmy i już. Wolno im było natomiast siadać obok, byle w bezpiecznej odległości. Świat dookoła pędził nieubłaganie na swych nogach, kołach i multikopterach, a my po prostu siedzieliśmy. Z czasem świat nauczył się omijać nas szerokim łukiem. Uwaga wszyscy mieszkańcy! Uwaga wszyscy mieszkańcy! W sektorze 4 na poziomie 9 wykryto czynnik irracjonalny. Powtarzam, wykryto czynnik irracjonalny. Dla własnego bezpieczeństwa pozostańcie w domach. Odpowiednio przygotowana aparatura fachowo zajmie się wszystkim. Automaty nadeszły nad ranem. Wiedzieliśmy już, że musimy się oddalić. Choć dało się wyczuć niepewność, powolnym, spokojnym krokiem podążyliśmy we właściwą stronę. Przed siebie. Tłum maszyn z pochodniami symbolizującymi jasność logicznego umysłu recytował metodę naukową i inne święte wersety. Racjonalny tłum żądał krwi, lecz maszyny pozwoliły nam odejść. Po wielu dniach drogi, bezcelowej jak motyw wędrówki w kulturze, naszym oczom ukazała się przestrzeń. Kroki, rezonując z podłożem, odbijały się echem w bezmiarze, a my coraz bardziej odczuwaliśmy zmęczenie. Usiedliśmy, a ja przemówiłem. Pierwszy raz od wielu tygodni. Każda głoska skrzypiała, trzeszczała i bolała, jak gdybym rzygał cierniami. Słowo podążało za słowem, aż wreszcie, ku mojemu zdumieniu, ułożyły się w opowieść. Nie wiedziałem, czego dotyczyła. Oni chyba też nie. Siedzieli zasłuchani w skupieniu, jak gdyby same słowa wystarczały. Opowieść i tak mieli w sobie od początku. Dzięki moim słowom ich własne opowieści wybrzmiewały w nich, a wszystkim wydawało się, że to moja opowieść i zasługa. Natchnieni przez swoje opowieści, inżynierowie, robotnicy i artyści zaczęli wznosić mury nowej racjonalności. Zgoda jest w tłumie tym większa, im wyższy poziom abstrakcji. Bolesny, mięsisty konkret ściąga ideały na ziemię i każe im bezpardonowo się ścierać. Wreszcie te, które ocalały, zakrwawione, złamane, sparszywiałe, rzucamy na bezładną bryłę kolejnego pokolenia ludzkości. Gdy musieli tworzyć wspólną opowieść ze swych własnych, zrozumieli nagle, że opowieść każdego z nich jest inna od wspólnej, niemożliwa do pogodzenia. Wreszcie okazało się, że żaden nie rozumie drugiego, jakby języki im pomieszano. Mury runęły. Niedokończona nowa racjonalność zaczęła się walić na głowy swych twórców. Długo jeszcze po tych wydarzeniach czciciele metody naukowej głosili, jak to ona w swej mądrości pochlebców absurdu skłóciła, języki im pomieszawszy. Ocalali, poniżeni, bezradni, rozeszli się do swych domów w rozpaczy. Po mnie zaś ostatecznie przybyły maszyny. Nikogo jednak nie znalazły. Ja przecież od dawna już nie istniałem.
Tak, proszę Państwa. Ja myślę, że ta moja przydługa wypowiedź przed opowiadaniem Tomka, myślę, że była potrzebna, ale czy aż tak długa, to nie jestem przekonany. Tym bardziej, że mamy ABW, Antologia Bibliotekarium, wakacje. I tak sobie obiecałem, oczywiście nie dotrzymałem obietnicy, że stężenie Żylkowskiego w audycji będzie jak najmniejsze, bo w końcu nie o to chodzi, żebym się nagadał i żebym tutaj swoje różne tam kocopały przekazywał, tylko żeby autorzy opowiadań do Państwa mówili, ale nie mogłem się powstrzymać. Tymczasem ja i tak uważam, że teksty bronią się same, albo też się nie bronią, to w zależności od tego, co tam nam w duszy gra, bo to jest, proszę Państwa, tak, że to, co się jednemu podoba, to banał, co za chwilę powiem, to, co się jednemu podoba, drugiemu się nie podoba, ale to my nie jesteśmy w świecie nauk ścisłych, to Tomek bardzo często, Tomek Fons żegluje w świecie nauk ścisłych i tam rzeczywiście światło od ciemności łatwiej oddzielić. Natomiast sztuka, czy też to, co sztuki dotyka, to nie jest wiedza, to właśnie jest sztuka. W związku z tym liczenie na to, że coś jest dobre albo coś jest złe, to może być dobre technicznie, może być taki. Ktoś uzna, że jest znakomity, ktoś, bardzo często to spotykaliście Państwo w historii literatury, że coś, co na początku zostało uznane za arcydzieło, później się arcydziełem nie okazywało, nie przetrwało próby czasu i odwrotnie. Coś, co uznano za po prostu jakieś popłuczyny, głupoty, jakieś tam w ogóle niewarte zachodu i oglądania, później okazywało się dziełem znacznie głębszym i znacznie dalej sięgającym, niż to się początkowo wszystkim wydawało. Jak jest w tym przypadku, to opowiadania Tomka Fonsa, czy też następnego opowiadania, które będziemy dzisiaj prezentować, ja tego nie wiem. Ja wiem tylko jedno, że jakoś tak niebezpiecznie się zrobiło w naszych czasach, że próbuje się sztukę mierzyć centymetrem, natomiast naukę w ogóle traktować w sposób poetycki. Co oczywiście może mieć swoje jakieś tam takie intelektualne uroki, natomiast ja jakoś się temu przeciwstawiam, jakoś nie mogę się do końca z tym pogodzić. Dlaczego? Bo proszę Państwa, na przykład przeczytałem ostatnio, tak znowu troszeczkę ględząc, ale przeczytałem ostatnio, że jeden z naukowców, litościwie pominę imię i nazwisko, ale nie polski, stwierdził, że nie ma życia po śmierci i on to tego dowiódł w sposób naukowy i on to wie. Jak ja czytam tego rodzaju doniesienia, proszę Państwa, to coś się we mnie gotuje. Nie dlatego, żebym ja Państwa usiłował w tej chwili przekonywać, że życie po śmierci istnieje, czy też nie istnieje. Ja tego nie wiem. Nie wiem. Państwo też tego nie wiecie. W coś wierzycie albo nie wierzycie. Posługiwanie się aparatem nauki do tego, żeby udowadniać, że istnieje transcendencja, jest Tyleż, no dobrze, jest dosyć toporne, powiem tak, bez dodatkowych przymiotników. Jest toporne, ponieważ, a już to o tym kiedyś mówiłem, transcender na zewnątrz, mówienie o tym, że nie ma życia po śmierci, ponieważ to wszystkie, te wszystkie informacje, które są w naszej głowie, w naszym mózgu, bo przecież według tego naukowca udowodnione jest to, że wszystko to się tam w tym naszym mózgu kitłasi i udowodnione jest to, że ta materia, w której to się porządkuje, ona później nie przekazuje, nie widać tego ruchu energii, w związku z tym on wie, że to się donikąd przenosi. I on to uważa za oczywiste i udowodnił właśnie państwu, że nie ma życia po śmierci. To jest mieszanie porządków, proszę państwa, i mieszanie przy okazji ludziom w głowach. Bo ja wcale nie twierdzę, podkreślam to jeszcze raz, że istnieje życie po śmierci. Ja tylko dopraszam się łaskawie, żeby nie mylić pojęć. Nauka, aparat naukowy, spór, który się toczy, bo nauka żyje sporem, kłóceniem się, ale nie kłóceniem się na zasadzie, że ja mam rację, a ty nie racji nie masz, bo jesteś głupi. Spór naukowy na czym innym polega zupełnie. Obywa się bez tych emocji, które towarzyszą naszym takim codziennym sporom, naszym dyskusjom, to ta dyskusja naukowa, która się toczy, ona nie jest w stanie udowodnić takich spraw typu właśnie życie po śmierci, ponieważ świat, który opisuje nauka, jest naszym światem. Światem atomów, światem cząstek elementarnych i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem transcendencja odwołuje się do czegoś, co jest na zewnątrz tego świata. Jest dla nas nieprzenikalne, niedotykalne i nie wiadomo, czy w ogóle istnieje, bo jest na zewnątrz. Ani tego nie można dowieść, że to jest, co też niektórzy naukowcy, czy też ludzie związani z Kościołem, czy z kościołami w ogóle, usiłują też zrobić, że oni dowiodą, że to jest. Ani jedni, ani drudzy tego po prostu nie zrobią. Nie są w stanie tego zrobić, bo to są dwa światy, to tak jakbyśmy mieli dwie bańki mydlane i ludzie zamknięci w jednej bańce chcieli powiedzieć coś o tych w drugiej bańce. No, w przypadku baniek przykład jest o tyle niedobry, że one są przejrzyste, ale wyobraźmy sobie, że siedzimy wewnątrz jednej piłki i mówimy coś o ludziach z drugiej piłki, która jest nawet może blisko nas, ale nie jesteśmy w stanie przeniknąć. No i to by było tyle, jeśli chodzi, no tak, no może jeszcze wytłumaczę, to stąd się właśnie biorą pewne nieporozumienia, że właśnie wyskakuje bardzo ważny pan naukowiec i wykorzystuje swój autorytet, bo nauka rzeczywiście, jeśli jest pracowicie i umiejętnie wykorzystana, daje człowiekowi autorytet, ponieważ nauka żywiąca się, tak jak powiedziałem, sporem, żywiąca się nieustannym ścieraniem idei, koncepcji, a jednocześnie próbami ich udowadniania, zaprzeczania. Tym żyje nauka, to jest sens w ogóle nauki. Dzięki temu ona się, no trudno powiedzieć, rozwija, sunie w jakimś tam kierunku, ale też nie jest tak, proszę państwa, że nauka dzisiaj może nam powiedzieć o świecie wszystko, że już o świecie wszystko wie. Są i tacy, którzy twierdzą, że więcej nie wie niż wie, że to, co ogarnia, to jest zaledwie mały wycinek tego, co jest wielką tajemnicą naszego świata. Już tylko to, że fizycy nie mogą się dogadać co do wielkiej unifikacji fizyki i że gdzieś tam ta fizyka kwantowa gdzieś tam jest nie do końca kompatybilna z tą fizyką, którą my dosyć intuicyjnie i której się tak naprawdę uczymy w szkole, to już jest pierwszy sygnał nie tego, że wszystko jest bez sensu, tylko raczej tego, że gdzieś nam coś umyka. Takich momentów w nauce jest bardzo wiele i dobrze. I to jest wyzwanie dla naukowców, ale dla naukowców, którzy chcą badać to, co się dzieje wokół nas, a nie tych naukowców, którzy chcą wykorzystywać swój autorytet naukowca do opowiadania państwu swojej religii. Bo tak naprawdę ten człowiek, który stwierdził, że nie ma życia po śmierci, on wierzy, bardzo głęboko wierzy w to, że tego tam nie ma. I nic innego mu nie pozostaje, jak wiara w to, że tego życia po śmierci nie ma. I to też jest rodzaj wiary, rządzi się dokładnie tymi samymi mechanizmami I możemy się z tym zgadzać albo nie. Już myślę, że w tej chwili część osób mówi, o Żelkowski, jaki ty głupi jesteś, po prostu jest tak i nie wiem, którą wersję wybiera, czy wierzy w coś, czy nie wierzy, to istotne. My mamy taką tendencję, żeby naszą wiarę przekuwać w wiedzę. Nic bardziej dziwnego albo nic bardziej nieracjonalnego w życiu nie możemy zrobić. Wiara jest wiarą, wiedza jest wiedzą. To są naprawdę, proszę Państwa, rzeczy, które nie przystają do siebie. One paradoksalnie stoją blisko, ale nie przystają. I to tak mi się po prostu skojarzyło. No, mamy coś takiego, proszę Państwa, co od starożytności funkcjonuje. Starożytni mówili o tym doksa i episteme. Doksa to jest cały system poglądów, które wygłaszamy. One czasami dotyczą nawet nauki, no, w coś wierzymy bardziej czy nie, ale to jest właśnie doksa, to są te nasze opinie. Tak jak podkreślam, czasami wierzymy w naukę, bo przecież nie, na przykład nie potrafimy udowodnić czegoś naukowo, bo się nie paramy daną dziedziną wiedzy i korzystamy. Czasami bardzo świadomie, czyli szukając źródeł, a czasami powtarzając coś, co przeczytaliśmy w internecie. Pierwszy przypadek jest lepszy, bo jeżeli coś mamy oźródłowane i to dosyć szczegółowo, no to jeszcze poznamy te źródła, z którego dany tekst czerpie, czyli poznamy też te źródła, to wówczas zagłębiamy się w ten ocean nauki i wówczas to, co głosimy, ma pewne dozy prawdopodobieństwa, zostało zbadane, zostały eksperymenty poczynione. I to jest dobra droga. Natomiast, ale to dalej jest, proszę Państwa, im głębiej wchodzimy, tym bardziej zbliżamy się do episteme, czyli do wiedzy tej prawdziwej, a oddalamy się od doksy. Ale jeśli cały nasz wysiłek dotyczący nauki to jest czytanie ciekawostek, które się pokazują w internecie bez ich sprawdzania, to też jest pewien sposób, no nie każdy musi żyć nauką, ale nie dyskutujmy, proszę Państwa, wtedy za cięcie z kimś, kto ma nieco inne poglądy. Bo wiecie Państwo, jaki jest kilka razy miałem do czynienia z taką oto sytuacją, że pojawiał się profesor, weźmy w cudzysłów, bo to nie zawsze był taki prawdziwy profesor, na przykład belwederski, tylko człowiek po prostu, który jest ekspertem w danej wiedzy i od lat daną wiedzę zgłębia, czyta źródła, robi eksperymenty. I pojawił się ktoś, kto, no powiedzmy sobie, był wyznawcą doksy, czyli swojej opinii. I ponieważ żyje, to ma prawo do swojej opinii. I powiem Państwu, że to jest dosyć przykry widok, kiedy ten człowiek, który ma doksę, zagina tego profesora i wpędza go w kozi róg. To oczywiście mówię to z sarkazmem, bo nic takiego się nie dzieje, ale bardzo często profesor milknie, ten przysłowiowy profesor, dlatego, że uświadamia sobie, że żeby temu człowiekowi, który jest jego adwersarzem, wytłumaczyć, w jak głębokim błędzie tkwi, na przykład, to musiałby mu zrobić wielogodzinny wykład, ilustrowany filmami, przykładami, eksperymentami i uświadamia sobie ten człowiek wówczas, ten profesor, że to jest walka z wiatrakami, że tego się nie da zrobić, że albo ten człowiek sam poczuje wolę w sobie, żeby tę naukę zgłębiać, albo będzie takim echem, które powtarza rzeczy przeczytane w internecie. Bardzo często, tak jak pokazałem Państwu całkiem niedawno, nacechowane ideologicznie, bo to, co zrobił ten człowiek nauki, który stwierdził, że nie ma życia po śmierci i są na to dowody naukowe, no właśnie tak naprawdę był głosicielem ideologii, pewnego przekonania, które głęboko ma w sobie, a które jest nieudowadnialne. No, przykre w sumie, proszę Państwa, tak sobie o tym wszystkim pomyślę. Ja w każdym razie Państwa namawiam, jeśli interesuje Was nauka, to ją zgłębiajcie, czytajcie, szukajcie źródeł i czytajcie również te źródła, bo nie ma innej drogi, żeby z nauką obcować, bo inaczej to nauka, tak jak powiedziałem przed chwilą, zostanie garścią ciekawostek, zostanie jakimś takim błyskiem, jakąś taką ciekawostką właśnie, ciekawostka. Słowo ciekawostka z jednej strony bywa fajne, ale czasami zaciemnia nam obraz tego, co się wokół nas dzieje. Więc Więc może po prostu jednak lepiej, jeśli nas nauka pociąga, interesuje, to nie stać się wyznawcą nauki. Bo ileż razy Państwo słyszeli w swoim życiu, ja wierzę w naukę. Nie chodzi, proszę Państwa, żeby w naukę wierzyć. Chodzi o to, żeby ją uprawiać, żeby mieć z nią styczność. Ja nie muszę, nie chcę wierzyć, że jakieś tam następują reakcje chemiczne, czy jakieś tam następują zjawiska fizyczne. Ja chcę to wiedzieć, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób się to dzieje. Co nam to na przykład udowadnia, albo co nam to potwierdza, to wtedy jest jakiś sens. I znowu się rozgadałem. Nie wiadomo, czy nawet, czy to z sensem. To, wiecie Państwo, na osłodę opowiadanie Juriana. Też Państwo znacie świetnie tego autora. Jurian z krótkim tytułem, ale za to z dłuższą opowieścią zatytułowaną Wirofag.
Jurian, Wirofag. Rej, jak się czujesz? Przepraszam, w tym całym bałaganie nie wpadłem na to, żeby zapytać. Już dobrze. Uniosłem głowę stąd papierów. Ale zostają blizny. Drugiego dnia po godzinach siedzenia nie mogłem odkleić się od sedesu i wstając zerwałem trochę skóry z tyłka. Żartujesz? Spojrzał na mój zawadiacki uśmiech i wykrzyknął. Wiem, znam to. Bałem się puścić bąka. Też straciłeś kontrolę. Nie wiedziałem, co się wydarzy. Mitch zarechotał. A jak z gorączką? Miałem niewielką. Osłabienie i ciągle na kimblu. To siedzenie było najgorsze. To dobrze. Ach, słuchaj, rano szukał cię szef. Przekazał, żebyś wszedł na konto i priorytetowo zajął się najświeższą sprawą. Zapalisz? Co to jest? Wychyliliśmy się, abym bez wstawania mogło dosięgnąć papierosa z paczki Milcza. Morderstwo? Nie mam pojęcia, odpowiedział, zaciągając się dymem. Otworzyłem listę spraw i przejrzałem zawartość. Zaginiona, młoda dziewczyna, na pierwsze oko zabójstwo albo porwanie. Ładna, więc do kolekcji motywów dorzuciłem gwałt. Była ładna. Doświadczenie podpowiadało, że takie historie nie kończyły się szczęśliwie. Dane teleadresowe, wstępne przesłuchania, czekała mnie podróż do jej domu rodzinnego. Lubiłem pracować według zasad starej szkoły. Zerknąłem na protokoły. Jakiś lokalny posterunkowy Bob zabrał się za przesłuchiwanie. Trzeba będzie zacząć wszystko od początku. Doczekałem chwili samotności. Szybko puściłem całość akt na drukarkę. Musiałem mieć wszystko na kartkach. Kolejny raz ryzykowałem nagane załamanie procedur proekologicznych. Bez wład przyzwyczajenia. Schowałem papiery do teczki i już spokojniejszy chwyciłem za telefon. Postanowiłem nie przeciągać procedur i umówić się z rodzicami dziewczyny natychmiast. Pół godziny później przemierzałem niespokojne miasto służbowym Cadillaciem. Od kilkunastu dni demonstracje, wręcz regularne starcia z siłami porządkowymi, trwały nieprzerwanie przez całe doby. Policyjny system nawigacji pomagał przebić się do punktu docelowego. Kluczyłem uliczkami. W oddali migały płonące barykady, dymiące wraki samochodów. Zauważyłem chaotycznie przemykające bojówki i przemieszczające się w zwartych szykach ciężko zbrojne oddziały policji. Minąwszy peryferia, znalazłem się w nieomal normalnym świecie. Zwyczajny ruch, jak to na drodze międzystanowej, tylko nieco mniejszy niż w nie tak odległych, spokojnych czasach. Odczułem ulgę. Wjechałem na pusty podjazd. Dom jakich setki w okolicy. Zapukałem do drzwi. Jeszcze w korytarzu, zaraz po przedstawieniu się, rozgoryczony mężczyzna zaczął wylewać żale. Panie Wilson, to była notatka sporządzona przez lokalnego funkcjonariusza. Jedynie wstępne przesłuchanie. Odpowiedziałem spokojnie. Zajmuję się tą sprawą i zrobię wszystko, żeby ją wyjaśnić. Dobrze, świetnie. Bałem się, bo ten młody policjant i że to wszystko, na co was stać. W 5 minut odwalił robotę, a tu chodzi o naszą córkę. Rozumiem. W takim razie przejdźmy do konkretów. Każda godzina jest ważna. Oczywiście. Zatem usiadłem na wskazanym fotelu. Twierdzą państwo, że córka wyjechała na weekend samotnie. Tak, ona lubi. Pojechała sama, bo rozstała się z narzeczonym, wtrąciła matka. Nie rozstała się, tylko on ją porzucił. Dla innej. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. To ważne, bo jest głównym podejrzanym. On, czyli kto? Gdzie są moje okulary? Sięgając dłonią do kieszeni marynarki, delikatnym ruchem sprawdziłem pozycję włącznika dyktafonu. Nagrywał. Samael Taylor. Od początku wiedziałem, że nie był jej wart. Pracuje dla armii. Córka bardzo przeżyła rozstanie. Matka załamała ręce. Popadła w jakiś letarg. To był jej pierwszy wyjazd od kilku miesięcy. Czy planowała urlop, czy była to decyzja spontaniczna? Pogłębiałem każdą odpowiedź. Wspominała o tym tydzień, może 10 dni przed datą tego tragicznego wyjazdu. Mężczyzna wstał i wyjął z szuflady mapę. Pokażę panu, gdzie się wybrała. To opuszczona kopalnia, około 50 mil od Parump. Gdzie to jest dokładnie? Może pan przeczytać? Zapomniałem okularów. War Eagle Mine. To już w Kalifornii, zaraz za granicą stanu. Najlepiej dojechać tam drogą 172, kierując się na południe. Dziękuję. Dlaczego tam? Wybrała się sama do opuszczonej kopalni? Czy to państwa nie zdziwiło? Nie, zupełnie nie. Takie dziwne hobby. Eksploracja kopalń, szybów, czasem zaglądała do jaskiń. Trudno było, ale musieliśmy się przyzwyczaić. Rozumiem. Czy moglibyście pożyczyć mi zdjęcie córki? W aktach mamy tylko jedno i do tego kiepskiej jakości. Jeśli to możliwe, to także byłego narzeczonego. Uśmiechałem się smutno. Proszę sobie wybrać. Matka podeszła do stołu i podała duży album. Od kilku dni oglądamy jej zdjęcia i modlimy się. Nie robimy niczego innego. Współczuję państwu i obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ją odnaleźć. Wypowiedziałem formułkę, nie odrywając wzroku od zdjęć. Te powycinane fotografie... Rozumiem, że był na nich narzeczony. Zgadł pan. Któregoś dnia cała zapłakana wycięła go ze wszystkich. Tak, z pamięcią nie jest tak łatwo. To jeśli można. Wybierałem z namysłem i jeszcze jedno. Może z profilu. Wyjąłem z klasera, nie czekając na pozwolenie. Co pan sądzi? Mężczyzna chwycił mnie za ramię. Co mogło się z nią stać? Dopiero zaczynam śledztwo. Nie chcę i nie mogę dawać ani odbierać nadziei. Kiedy tylko będę coś wiedział, obiecuję, że natychmiast państwa poinformuję. Rozumiem, że z fotografią Taylora będzie kłopot. Mam kilka zdjęć w telefonie, z rodzinnego spotkania. Nie usunąłem, bo obrzydzała mnie sama myśl, że znów będę musiał go oglądać. Zaraz je panu prześlę. Kiedy mieliście ostatni kontakt z córką? Zadzwoniła późnym wieczorem. To była niedziela. Mówiła, że prześpi się w namiocie, bo była bardzo zmęczona i bała się prowadzić. Czyli dzwoniła już po wyjściu z kopalni. Tak. Dodała, że dotarła do -5 poziomu i że warto było ruszyć... tyłek. Przepraszam, ale staram się być rzetelny. Nigdy nie wiadomo, co jest ważne. Zarzuciłem małżeństwo kolejnymi pytaniami. Obraz historii powoli się układał. Przyglądając się przez chwilę zdjęciom Samuela Taylora, zastanawiałem się, kim jest tak naprawdę. Dobrze zbudowany, o nienagannej aparycji i z szerokim uśmiechem. Pewność siebie biła z twarzy. Na mnie pora. Bardzo mi państwo pomogliście. Położyłem na stole wizytówkę. Gdybyście przypomnieli sobie cokolwiek, bo jak pan wspomniał, nigdy nie wiadomo, co jest istotne, proszę się ze mną kontaktować. Wracając w centrum Las Vegas, utknąłem w korku. Z oddali obserwowałem strażaków próbujących gasić wciąż nowo podpalane pojazdy. Napierający tłum starał się do tego nie dopuścić. Doszło do szarpaniny. Zrezygnowałem z powrotu do biura. Udało mi się wjechać w boczną uliczkę. Ze służbowej listy głosowo wybrałem numer komisariatu w Parump. Bezpośrednio do szeryfa. Biuro szeryfa, Jeff O'Neill. W czym mogę pomóc? Detektyw Ray Hall z Vegas. Mam zlecenie dla pana Luci. Zaraz zlecę przesłanie rozkazów. Trzeba będzie przeczesać nieczynną kopalnię War Eagle Mine i okolice. Spodziewam się, że zna pan to miejsce. Niestety to pilne. Zrozumiałem. Oczywiście znam, ale do diaska to będzie trudne. Większość funkcjonariuszy musiałem oddelegować do tłumienia rozruchów u was w Vegas. Została nas garstka. Proszę powiedzieć, kim mam to zrobić do diaska? Panie O'Neill, musi pan sobie poradzić. Zadzwonię jutro przed wieczorem. Przed południem w kantynie nie było zbyt wielu wygłodniałych. Po mizernym śniadaniu nie odrywałem wzroku od talerza. Po trochu było tam wszystko, co lubię. Zanim przemknąłem pierwszy kęs, do stolika dosiadł się Gregor. Mój przyjaciel z komórki zabezpieczenia łączności wydawał się czymś poruszony. Usiadł vis-a-vis. Cześć, coś taki podminowany. Znałem ten rodzaj spojrzenia. Przyglądałem się jego rozbieganym oczom z dobrze ukrywanym rozpawieniem. Mam przeciek, dosłownie sprzed chwili, ściszył głos. Brałeś już szczepionkę? Dziś jestem drugi dzień w firmie po szczepionkowym zwolnieniu. Niedobrze. To niedobrze. Ze mną nie pójdzie im łatwo. Powiesz coś więcej? Nie znam szczegółów. Nachylił się nad stolikiem tak bardzo, że końce długich blond włosów opadły na frytki. Ale jedno jest pewne. To, co nam wciskają, to nie jest żadna szczepionka. Więc co? Pytam z czystej ciekawości. Nie mam pojęcia. Nie dziwi cię, że przed szczepieniem na 2 tygodnie odbierają ludziom dzieci? Zdarzało się, to udowodnione, że dzieci zarażały się właśnie po zaszczepieniu rodziców. Powiedz mi, jak można zarazić się szczepionką? Ile jest takich historii? A ile histerii? Pokręciłem głową z dezaprobatą. Ray, otwórz oczy. Rząd zaciekle próbuje wprowadzić plan w życie. Zauważ, że tylko nasze władze. Na świecie o epidemii nikt nawet nie słyszał. Na razie. Widocznie wstrzymanie lotów międzynarodowych i zamknięcie granic dały spodziewane rezultaty. Wiesz, że jest projekt zablokowania kont bankowych wszystkim, którzy się buntują? Tego nie wiedziałem. Zaskoczył mnie. Taką decyzją tylko pogorszą sytuację na ulicach. Eskalacja. Tak, racja. Wiesz, kilka dni przeżyją za to, co mają w portfelach. Przynajmniej niektórzy. Kto dziś nosi gotówkę? Zaszczepieni będą pożyczać tym zablokowanym. To się nie uda. Przez jakiś czas, ale ludzie nie będą skorzy do ciągłego finansowania innych. Wiesz, ci zaszczepieni będą uważać. No wiesz, wzrośnie awersja do tych bardziej świadomych, że niby to fanaberia. Dobrze więc, to tylko kolejne narzędzie nacisku. Wbiłem widelce w ostatni kawałek fileta. Bardziej świadomych, mówisz? Nie czepiaj się słówek. Szczepionka to kit. Sądzę, że celem jest depopulacja ludzkości, albo coś w tym stylu. Rząd jest za bardzo zdeterminowany, żeby chodziło tylko o zdrowie. Do tej pory, jak zauważyłeś, mieli je w dupie. Dziękuję, przemyślę sprawę, ale nie gadaj o tym ze wszystkimi. Gregor, dobrze radzę, bo możesz sobie zaszkodzić. Wstałem od stolika. Muszę wracać do roboty. Za co mi dziękujesz? Spóźniłem się. Albo ty pośpieszyłeś. Na razie. Zalogowałem się do służbowego systemu informatycznego. Na górze listy od godziny migał nowy temat. Raport dotyczył wypadku komunikacyjnego w okolicach drogi numer 172. Zgadzała się marka pojazdu i numer rejestracyjny. Twarz kobiety była zmasakrowana na tyle, że nie udało się zidentyfikować zwłok z przesłanego zdjęcia. Jednak dokumenty znalezione przy ofierze potwierdzały, że była to Lena Wilson. Napisałem kilka zdań, podpiłem otrzymany raport i ze spokojnym sumieniem kilkoma kliknięciami umorzyłem dochodzenie. Odpłynąłem myślami w kierunku jej domu rodzinnego. Miałem nadzieję, że będąc zmuszony przekazać tragiczną informację, trafię na ojca dziewczyny. Sygnał telefonu przyciągnął świadomość do miejsca za biurkiem. Dzwonił szeryf O'Neill z Perump. Witam pana. Zdążyłem już zapoznać się z raportem. Cieszę się, że poradził pan sobie jakoś z brakiem kadr. Tak, swoją drogą długo tak nie pociągnę. Sam wszystko muszę, lepiej nie będzie. Przewiduję, że wręcz gorzej. No właśnie, pan jest bliżej władz. Niech mi pan szczerze powie, jak to jest z tą epidemią. Choroba jak choroba. A co chce pan wiedzieć dokładnie? U nas mówi się, że palą zwłoki. Kiedy krematoria nie dają już rady, to na odludziu, w dołach, całe sterty trupów. Pan w to wierzy? Następny, pomyślałem z niesmakiem. To brednie i zabobony. Pan, jako szeryf, zobowiązany jest do zachowania zdrowego rozsądku. No, nie wiem, tak mówią. Ludzie mówią różne bzdury. Wracajmy lepiej do sprawy. Przepraszam, nie dosłyszałem. Służyłem w baterii haubic. Mówiłem, żeby wrócić do sprawy. Wymuszenie donośniejszego tonu głosu chyba zamaskowało narastające poirytowanie. Tak jest. Odnalazłem samochód, namiot. Nikogo w pobliżu. W samochodzie prawo jazdy na nazwisko Lenny Wilson, ale jak mówiłem, nikogo w okolicy. Brak krwi, śladów walki. Do samej kopalni nie wchodziłem. W moim wieku, bez wsparcia. Rozumiem. Kiedy odwiedził pan to miejsce? Już wczoraj? Niestety wczoraj nie zdołałem. Właśnie wracam z tego miejsca. Dopiero co wsiadłem do radiowozu i od razu zadzwoniłem, bo wiem, że ta sprawa jest dla pana pilna. Jest pan przekonany? Dokumenty i numery tablic? Dopytywałem zaskoczony. Jakżeby inaczej? Od 30 lat w kółku rejestracji i papiery. Kiedy dojadę na posterunek, wyślę panu zdjęcia i krótki raport. Za chwilę prześlę panu moje prywatne konto. Szybko wymyśliłem pretekst. Nasz system dziś szwankuje, a zależy mi na czasie. Spokojnej służby. Rozłączyłem się i powolnym ruchem odłożyłem telefon. Dlaczego to zrobiłem? Aby nie zaśmiecać służbowego konta sprzecznymi informacjami na chwilę po umorzeniu? Czy bardziej dlatego, że mój policyjny nos wyczuł ostry swąd matactwa? Kogoś z górnej półki. Oparłem się łokciami o biurko i rozmasowałem dłońmi nachyloną głowę. Spodziewałem się problemów. Byłem zawalony nadmiarem obowiązków. Zwolnienie przysługiwało, ale w trakcie 3 dni na sedesie sterta papierów na biurku rosła w standardowym tempie. Przez 2 dni chowałem głowę w piasek, bo intuicja mówiła, że powracanie do sprawy Lenny Wilson to błąd, który się zemści. Nie miałem pomysłu, co z tym zrobić. Szczególnie, że idiotyczny impuls kazał mi złamać procedury przesyłania dokumentów. Zaparkowałem na podjeździe domu. Zdziwiłem się, że lampa z czujnikiem ruchu nie zareagowała. Kiedy zatrzasnąłem drzwi, zapadły ciemności. Kątem oka dostrzegłem ruch za ozdobnymi krzewami sumaka. Ciemna plama skoczyła na mnie z boku. Uczepiła się z wielką mocą i sprawnie założonym chwytem zablokowała możliwość reakcji. Na obronę było za późno. Przyduszony poczułem ostry ból w naprężonej szyi i ukłucie w udo. Zwiotczałe nagle mięśnie przestały walczyć. Uchyliłem powiekę. Nieco rozmyte migotanie płomieni ogniska. Miałem skrępowane ręce. Na powrót przymknąłem oko. Skoro żyłem, wnioskowałem, że nadal udając nieprzytomnego zwiększę szanse na przetrwanie. Od chwili analizowałem sytuację. Boląca głowa nie pomagała w koncentracji. Napastnik przed domem. Czego mógł chcieć? Z pewnością nie portfela. Leżałbym martwy pod domem, ranny w najlepszym przypadku. Zwykli bandyci nie przetrzymują ofiar przy ognisku, więc porwanie. Dla okupu? Zastanawiasz się pewnie, czego od ciebie chcę. Usłyszałem spokojny głos. Dobrego towarzystwa? Nikt nie chciał wybrać się z tobą na biwak? Koniec z udawaniem. Z jakiegoś powodu wiedział, że jestem przytomny. Poczucie humoru to dobrze. A na poważnie, czego chcesz? Nic z rzeczy, o których mógłbyś pomyśleć. Wstał. Wtedy w świetle ognia ujrzałem twarz. To był Samuel Taylor. Nasze zapoznanie nie było zbyt szczęśliwe. Poznajesz mnie, jak sądzę. Nie mam pojęcia, kim jesteś. Myślę, że kogoś ze mną pomyliłeś. Ciebie z kimś. Wszystko jedno. Zdejmij kajdanki. Nie mam broni. Domyślam się, że o to zadbałeś. Nie teraz. Jeszcze wpadnie ci coś głupiego do głowy i będziemy się tarzać wokół ogniska. Obiecuję. Dobra, masz rację. Też bym nie zdjął. Mów, dlaczego tu jestem. Zajmujesz się sprawą mojej dziewczyny. Potrzebuję pomocy. Wiem, że też mnie rozpoznałeś. To skomplikowane, ale zagrajmy w otwarte karty. Zacznę od tego, że nie zabiłem Leny. Szukam jej i w przeciwieństwie do policji chcę odnaleźć. Tak zależy ci na byłej dziewczynie? Życie czasem nie jest tak proste, na jakie wygląda w pierwszej chwili. Rozstałem się z nią dla jej dobra, powiedzmy, żeby uchronić ją od niepotrzebnego cierpienia. Tak? Podobno bardzo to przeżyła. Uderzyłem poczuciem winy. Chciała ze sobą skończyć. Ona? Niemożliwe. Znam ją. Nie ona. W zamyśleniu pokręcił przeczącą głową. Od dziś będziemy jej szukać razem? Zaprzątałem mu głowę absurdami, aby zyskać chwilę. Ludzie znikają, zignorował moje pytanie. Z iloma przypadkami zaginionych miałeś do czynienia w ostatnich 12 miesiącach? Nie pamiętam, 2, może 3. Odnaleźli się? Nie wszyscy, chyba. Już nie pamiętam. Teraz przemnóż ilość detektywów i policjantów oddelegowanych do poszukiwań w całym kraju razy 2, może 3. Widzisz, jaka to skala? Rozumiem twój ból. Nic nie rozumiesz, przerwał warknięciem. Słuchaj lepiej zamiast wciskać komunały. Planowałeś przyjechać? Gdzie? Tu, w okolice kopalni. Tu, gdzie ostatni raz dała znak życia. Zamknąłem dochodzenie. Raport mówił, że zginęła w okolicy w wypadku samochodowym. Przemilczałem rewelację szeryfa. Wypadek? Rozpoznałeś ją? Kiedy? Kiedy zamknąłeś? Pomyślał chwilę w skupieniu. Nieważne. W sumie mogłem się domyślić. Zacierają ślady. Rozumiesz, że musiałem cię tu przywieźć. Nie było żadnego wypadku. Nie wiem, czy Lena żyje. Nawet nie wiem, czy chciałbym, aby żyła. Nie zabiłem jej, ale zrobię to, jeśli uznam za najlepsze wyjście. Rozpoznali po dokumentach. Już nic z tego nie rozumiem. Jego ostatnie zdanie zburzyło moją dotychczasową koncepcję. Wiesz, zleciłem stworzenie twojego profilu psychologicznego. Wiem, że nie jesteś psychopatą. Szukają mnie, ale nie z powodu Leny. Ona jest ogniwem. Dla mnie najważniejszym, ale tylko ogniwem. Nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Czego więc oczekujesz ode mnie? Najpierw powiem to, co mogę. Musisz mi zaufać. Nie mam powodu, żeby zabijać detektywa, szczególnie po tym, kiedy zamknął dochodzenie. Po drugie, mógłbym to zrobić na tym odluciu, bez zbędnego gadania. Po trzecie, uwolnię cię, kiedy dotrze do ciebie sens pierwszych 2 argumentów. Zrozumiałem. A teraz będę wdzięczny. Starałem się połączyć w głowie sens słów żołnierza z faktem fałszowania przez kogoś dowodów i policyjnej dokumentacji. Ty też musisz mi zaufać. Potrzebuję alibi. Będą mnie szukać. Wstawisz w akta przesłuchanie. Musisz zmylić sforę. Opracowałem ogólny plan. Szczegóły wymyślisz sam. Została porwana? To była najbardziej prawdopodobna hipoteza, jednak trudno było zakładać jego szczerość i czystość intencji. Żołnierz gwałtownie uniósł głowę. Dopiero teraz usłyszałem czyjąś obecność za plecami. Taylor spojrzał na karabin szturmowy, leżący oparty o plecak dwa kroki od niego. Żadnego ruchu! Ręce nad głowę! Przybyły policjant ostrożnie obszedł ognisko i jedną ręką odrzucił karabin, nie spuszczając nas z oczu. Jestem z policji! Uniosłem spięte dłonie. Nie mam jak wyjąć odznaki. Leż na razie! Rozkazał, a widząc, że nie stanowię zagrożenia, natychmiast całą uwagę skierował w stronę Samaela. Kiwnął głową w jego stronę. Gdzie masz dokumenty, do diaska? Szeryf odpiął kajdanki ze swojego pasa i rzucił pod nogi żołnierza. Skuj się! Wojskowy nie reagował. Nie zmuszaj mnie, żebym musiał sam to zrobić! W końcu przełożył broń do lewej dłoni, wyszarpnął paralizator i wystrzelił z kilku metrów. Taylor padł, wygięty skurczami. Szeryf, całkiem dziarsko jak na swój wiek, doskoczył do niego i zabrał się za spinanie bransolet na rękach wygiętych za plecy. Szeryfie, on może mieć broń, powiedziałem dość cicho. Artyleria, co? Dodałem głośniej. O'Neill nie zareagował na test. Wstałem, chwyciłem Connor leżący obok ogniska i kiedy upewniłem się, że skutecznie ubezwłasnowolnił Taylora, zdzieliłem go przez łeb. Padł w suche zarośla, obok szybko dochodzącego do siebie żołnierza. Samael jeszcze ze zbolałym wyrazem twarzy, a już łakomie zerkał na bezpańsko leżącą broń szeryfa. Jednak nie poruszył się nawet. Wiedział, że nie ma szans zdążyć przede mną. Podniosłem pistolet i kluczyki. Teraz ja miałem podstawowy argument w nadal skutych dłoniach, a to spora przewaga. Tak i już? Policja, policję? Niezłe zasady macie. Taylor wydawał się zaskoczony rozwojem sytuacji. Od wczoraj nie robię nic innego niż napadanie i obrywanie od innych mundurowych. Jak może być dobrze w tym kraju? Wyjmij z plecaka ampułkę z igłą i zaaplikuj mu, najlepiej w udo. Szeryf dawał pierwsze oznaki powrotu do świadomości. Zastrzyk, uśpi go na wiele godzin. Żyje. Bałem się, że za mocno. Moja kariera i tak wisi na pajęczej nici. Materiał mocniejszy od stali. Wykręcisz się. Powiesz, że było dwóch napastników. Uwolnij mnie teraz. Spokojnie. Najpierw zastrzyk. Poza tym to, że dałem mu w łeb, nie znaczy, że zaraz i ty nie oberwiesz. Wysypałem z plecaka większość zawartości. Najpierw pogadamy. Żółty zasobnik. Pospiesz się, bo już się budzi. Wbiłem krótką igłę fiunki w pośladek wysłużonego policjanta. Znieruchomiał po kilku niezbornych ruchach. Dorzuciłem kilka szczap do ogniska. Zrobiło się jaśniej. Stalowe obręcze, zaciągnięte zbyt mocno, powodowały ból przy każdej czynności. Nie znalazłem klucza w plecaku, a na przeszukiwanie żołnierza nie miałem ochoty. Służył w oddziałach specjalnych. Nie chciałem sprawdzać, co potrafi wykombinować w beznadziejnym położeniu. Usiadłem po drugiej stronie ogniska. Teraz ja mam kontrolę. Powiesz wszystko, albo za pół godziny będzie tu kolorowo od policyjnych radiowozów. Nie interesuje cię, co zezna, skinął na leżące nieopodal ciało, ten śpioch? Było was dwóch. Słowo przeciw słowu, nie martwię się. Jak dotąd tylko coś kręciłeś bez ładu, ale było tak absurdalne, że zaczęło mnie intrygować. Teraz mów, daję ci kwadrans. Wolałbym... miałem zamiar opowiedzieć ze schowaną bronią. Widocznie tak miało być. 14 minut, na oko. Weź się w garść, bo przynucasz. Mówiłem ci, jak wiele osób znika bez wieści. Nie wszystko da się wytłumaczyć morderstwami, samobójstwami, depresją, Alzheimerem, handlem organami i rozszarpaniem przez dzikie zwierzęta. Pytałem wcześniej, Lena została porwana? Tak sądzę. Takich ludzi, mówię o zwyczajnych, zdrowych na ciele i umyśle i bez większych problemów życiowych, tylko w naszym kraju znika kilka tysięcy rocznie. To już ustaliliśmy. Może paranoik? Powoli go diagnozowałem. Teraz zmienię temat, ale tylko pozornie. Jako policjant jesteś już zaszczepiony? Tak. Co to ma wspólnego? Ostatnie lata służyłem w kontrwywiadzie. Zwerbowali mnie do ściśle tajnej grupy zajmującej się m.in. szczepionką. Nie szczepieniami, a tą jedną. Mów dalej, podchwyciłem temat. Epidemia została wywołana sztucznie. Statystyki śmiertelności są pod naszą kontrolą. Tak naprawdę epidemia nie istnieje, a umarło kilka osób. Co to za plan? Jaki sens? Za chwilę. Wojskowe laboratoria biologiczne stworzyły wirusa. Według założeń szczep miał mieć wysoką zakażalność, jednak cechować się możliwie niską wirulencją. Wirulencją? Zjadliwość, siła zabijania, liczba zmarłych podzielona na liczbę zakażonych. Rozumiem, więc z założenia nie chodzi o depopulację. Odwrotnie, miał zabić możliwie mało, najlepiej wcale. Dalej wymyślono szczepionkę. Prace w zasadzie trwały równolegle, od kilkunastu lat. Wytworzyć potrzebę i ją zaspokoić? W tym wymiarze to biznesplan dla miliardera. Doceniam twoją inteligencję. Inaczej nie byłoby cię tu, ale oszczędź mi tych wywodów, bo tracimy czas. Już dobrze, myślę głośno. To, że bohatersko siedziałeś na kiblu, także jest zasługą agencji. Kolejna przykrywka. Organizmy radzą sobie same ze zmodyfikowaną odmianą grypy, dlatego do szczepionki dodano norowirusa. On także jest zmodyfikowany, bo większość dorosłych ma przeciwciała. Ten ostatni miał uwiarygodnić reakcję na podanie preparatu, bo kluczowy, ten zakażający składnik nie powoduje żadnych symptomów. Pogubiłem się. Stworzyliście wirusa grypopochodnego, z którym chorzy sobie radzą i dodatkowo szczepionkę, żeby coś uwiarygodnić? Co uwiarygodnić? To, że szczepionka działa, że jest reakcja organizmu po jej przyjęciu. A co z tym zasadniczym składnikiem? Będzie przełom w tej dykteryjce? To genialne, podniósł głos. To wirofag, inaczej wirus satelitarny, dodał szybko. To taki wirus, który potrzebuje innego specyficznego wirusa, aby mógł się rozwijać, ale nie znajduje go w naszych organizmach. W tym przypadku trochę zmieniliśmy zasady gry. Musieliśmy pozwolić, aby był zdolny do namnażania się w naszych ciałach na bezpiecznym poziomie. Ale bez trafienia na odpowiednie wirusowe towarzystwo nie potrafił mutować i siać spustoszenia. Opóźnienie objawów. Dzięki temu dłużej jesteśmy bezobjawowi i zarażamy więcej ludzi. Wirus musi być wprowadzony sztucznie, poprzez iniekcję. Nie zarazimy się drogą kropelkową ani płciową, jedynie poprzez krew. Dlatego taki nacisk, aby zaszczepić jak najwięcej. W zasadzie zakazić. Jaka jest śmiertelność tego docelowego wirofaga? Zerowa. Mogę chyba tak odpowiedzieć. Więc po co to wszystko? Miliony dolarów w błoto? Miliardy. Zaraz do tego wrócę. Mówiłem, że potrzebuję alibi, że będą mnie szukać. Najwyższy czas na spowiedź. Mam raka, nieoperacyjny. Musieliby pociąć mi mózg. Przykro mi, nawet w tej sytuacji, szczerze. Jakie rokowania? Tygodnie, miesiące, może rok. Zależy, jak szybko się utuczy. Zdecydowałem, że porzucę agencję, a oni tego nie wybaczają. Nie na tym szczeblu. Mam wyrok śmierci. To dwa w zasadzie, zażartowałem ponuro. A, z tym, tak, to dwa. Z zasady nikt w agencji się nie szczepił, wiedząc, czym jest szczepionka. Od tego są inni, wiadomo. Czym więc jest ta cholerna szczepionka? To broń, uśmiechnął się blado. Broń biologiczna. A jednak... Broń odwetowa, kontynuował niewzruszenie, w imię tysięcy porwanych. O czym ty mówisz? Istnieje wiele miejsc, w których często dochodzi do uprowadzeń. Odludnych miejsc, takich jak to. Kim są porywacze? Trudno było pomieścić w głowie to, o czym pomyślałem. Ich statki krążą od dziesięcioleci nad naszymi głowami. Są niewidzialne dla naszej techniki. Kosmiczna technologia stealth. Nie wiemy, w jaki sposób wykorzystują ludzi. Nikt z porwanych nie wrócił. Obcy? Pokręciłem głową z dezaprobatą. Masz mnie za idiotę? Jak mam w to uwierzyć? Około 50 lat temu w Brazylii rozbił się ich pojazd. 3 pilotów. Martwi. Służby brazylijskie oddały ich w pakiecie z wrakiem w zamian za nowoczesne uzbrojenie. Zamroziliśmy mnóstwo próbek. Niemal 10 lat temu, kiedy zorientowaliśmy się, co nam robią, rozpoczęliśmy pracę. Ten wirus satelitarny. Tak, łączy się z wirusem bytującym u obcych. W ich ciałach powinien mutować i stawać się niezwykle zjadliwym, przynajmniej w teorii. Można powiedzieć, że ludzie są jedynie nosicielami. Nie szybko znajdą odpowiedź na podrasowanego ziemskiego wirusa. Co zamierzasz? Pomóc ludziom i zemścić się. Zaszczepiłem się podwójną dawką, tak dla pewności. Chcę tu zostać. Poradzę sobie przez miesiące. Mam broń i doświadczenie w każdym terenie. Zamierzasz ukrywać się w górach? Łatwiej byłoby ci zadekować się w wielkim mieście. Tam nie miałbym szans zrealizować planu, a agencje... Dobrze by było, gdyby szukały mnie właśnie w miastach i mam nadzieję, że mi w tym pomożesz. Sądzą, że ukradłem szczepionki, aby przekazać konkurencyjnym służbom, że zrobiłem interes. Nic bardziej mylnego. Lena, to dla niej. W tych górach na odludziu zanotowano wiele porwań. Jestem gotów. Jestem pierwszy. Teraz jestem bronią. Będziesz czekał. Prywatna krucjata. Całkowicie zaskoczony, zanim mówiłem na chwilę. Rozumiem. Teraz rozumiem. Podszedłem do niego. Kluczyki mam w kieszeni na lewym ramieniu. Domyślił się moich intencji. Po chwili obaj mieliśmy wolne ręce. Pozostaje kwestia trzeciej szczepionki, dodał marszcząc czoło. Co z nią? Przeznaczona dla dzieci. Co nie tak z dziećmi? Po co je w to mieszać? Hybrydy. Obcy znaleźli sposób. Nie wiemy, jak to robią. Rodzi się coraz więcej genialnych dzieci. Nie można ich odróżnić po wyglądzie, ani nawet badaniami genetycznymi. U nich wszystkie cechy pozytywne są genami dominującymi. Zawsze. Hybrydy przenoszą swe cechy nawet w przypadku krzyżowania się z osobnikami będącymi w pełni ludźmi. Ale nie jesteśmy na całkowicie straconych pozycjach. Będziemy się bronić. Z tego, co mówisz, jednak czymś się różnią. Tą dominacją niektórych genów. To bardziej skomplikowane. Biorąc pod uwagę dziedziczenie różnych cech powodujących wysoką inteligencję, mocno upraszczając, dzieci całkowicie ludzkie czasem również mogą posiadać jedynie allele dominujące. Tak samo jak hybrydy. Wtedy nie możemy ich odróżnić od siebie. Jeśli w interesującej nas puli odnajdziemy recesywne, to oznacza, że to ludzie. Problem w tym, że te alele recesywne raczej nie pomagają we wzroście ilorazu inteligencji u potomstwa. Co chcą zrobić? Sądzimy, że zamierzają tak długo wpływać na nasz genotyp, aż staniemy się obcymi w ludzkich ciałach, a następnie w prawie ludzkich. Wstał, założył plecak i podniósł karabin. Pytałem, czego chcą władze. O dzieciaki pytam. Nasz plan? W zasadzie już nie mój. Ta trzecia szczepionka będzie podawana dzieciom o wysokiej inteligencji, reszcie populacji placebo. Szczepionka powinna powodować trwałą bezpłodność. Trudno stwierdzić, jak to będzie działać w praktyce. Dzieci, którym podano preparat, są jeszcze małe. Wszystko okaże się, kiedy osiągną dojrzałość płciową. Te dzieci do testów... Co to za dzieci? Chodzi mi o to, skąd się wzięły w laboratoriach. Musimy być bardziej zdeterminowani i zdolni do większych poświęceń niż agresor. Nie pytaj, jeśli nie chcesz wiedzieć. Daj szansę, niech się zastanowię. Całkiem się pogubiłem. A jeśli obcy nie są wrogami i starają się na swój sposób nas rozwijać? Oszalałeś? Skrzywił się z niesmakiem, ale szybko zapanował nad emocjami. W bagażniku twego auta jest koperta z raportem i cała sterta materiałów. Stworzyłem bezpieczny system komunikacji. Szczegółowo go opisałem. Zajmij się wszystkim. Za 3 godziny zrób zastrzyk dziadkowi, ale nie szybciej, bo obudzi się w kilka minut. Poradzisz sobie. Na mnie czas. Poczekaj chwilę. Tylko głośno myślę, albo inaczej... Odwrotnie, odwzajemniłem silny uścisk dłoni. Własnymi rękami pozbawimy ludzkość najinteligentniejszych jednostek, geniuszy i całej armii zwyczajnie mądrych ludzi. Przecież to niczym dobór hodowlany, tyle że na cechę niepożądaną. Z czasem sobie poradzimy. Cześć i dziękuję. Ruszę powoli w stronę niewidocznych szczytów. To nas uwsteczni o 100 lat, o jakieś 300, krzyknąłem za nim. Przystanął, spojrzał w moim kierunku i smutno się uśmiechnął. Lepiej być głupim człowiekiem czy mądrą hybrydą? To pytanie wyjaśnia wszystko. Dorzucił jeszcze, zanim rozpłynął się w ciemnościach.
Tak, no to było opowiadanie Juliana. No cóż, tak jak powiedziałem, proza najlepiej, jeśli się broni sama, albo nie. Nie jestem w stanie Państwu przekazać. Ja już swoją opinię i szanowne jury wyraziło, uznało, że to jest opowiadanie, które warto pokazać ludziom, które warto ludziom po prostu dać do przemyślenia. I ono się Państwu albo podoba, albo nie podoba. Różnie pewno może być. Jedni lubią Juriana, jego prozę bardziej, inni tej prozy nie lubią i uważają, że autor w ogóle nie powinien pisać. Nie chodzi znowu o to, żebyśmy się tu godzili w tej sprawie. Pewno zostaniecie Państwo ze swoim poglądem. Może warto sięgnąć po to opowiadanie po raz drugi, żeby je przesłuchać. Może odkryjecie coś, co przynajmniej częściowo zmieni wasze zdanie. No w każdym razie ja sobie bardzo chętnie tego opowiadania wysłuchałem, a wcześniej przeczytałem. I tak na koniec, ponieważ i tak to ten odcinek mocno znowu jest przegadany przeze mnie, bije się w piersi, ale czasami muszę. Ostatnio tak się składa, że nie mam z kim pogadać w sensie na antenie, no. I muszę rozmawiać z Wiktorem przez telefon i nie wszystko się nadaje do nagrania, w związku z tym, a w dodatku słyszeliście Państwo jakość w ostatnim odcinku Bibliotekarium, więc czasami ta jakość bywa odrzucająca. Ale powiem Państwu inną rzecz. Dużo rozmawialiśmy z Wiktorem ostatnio o fundacji Asimowa, wieloksięgu. Za moich czasów, jak to brzmi, proszę Państwa, aż się wzruszyłem, ale za moich czasów fundacja była trylogią, bo to była pierwsza połowa lat 80., kiedy ją poznałem. Sama fundacja powstała w latach 50., ta trylogia. Później Asimow, skuszony, tak jak kiedyś to opowiadałem, skuszony honorarium, dopisał jeszcze kilka części, później jeszcze kilku autorów dopisało i tak się zrobiło z fundacji, tak się zrobił wieloksiąg. Ja dzisiaj nie o książce. Ja dzisiaj, proszę Państwa, o swoich odczuciach związanych z serialem, bo platforma streamingowa Apple Plus, taki serial 10-odcinkowy, mam nadzieję, że to pierwszy sezon, zrealizowała i ja podchodziłem, proszę Państwa, do tego serialu jak do jeża. To znaczy, mała w końcu platforma streamingowa, no gdzież tej platformie, do Netflixa chociażby. Pewno jakiegoś knota ukręcili, ale zobaczyłem trailery. No ale wiecie Państwo, z trailerami to jest tak, że bardzo często nawet koszmarnie zły film, jak sobie zrobią trailera, to proszę Państwa, człowiek pędzi, żeby to zobaczyć. No i później się okazuje, że właściwie wszystkie sceny godne obejrzenia już obejrzał właśnie w trailerze, a później to się już niewiele dzieje. Trochę się bałem, że tak będzie z serialem Fundacja. No i proszę Państwa, miłe zaskoczenie. Ten serial, to oczywiście nie jest serial, w którym się strzelają tylko i wyłącznie, chociaż też, w którym akcja posuwa naprzód tak, że i proszę Państwa, trudno nadążyć. Nie, on się toczy, ale toczy się zgodnie ze swoją poetyką, znaczy z poetyką fundacji. To jest naprawdę dobry serial. Ja oczywiście nie oceniam tutaj ani gry aktorskiej, ani różnych innych rzeczy, bo tego po prostu nie potrafię ocenić, nie umiem, nie znam się na tym i to już Państwo ocencie sobie sami. Mnie się tam w każdym razie to widowisko podobało, ale podobało mi się przede wszystkim dlatego, że oczywiście ono, przynajmniej dla mnie, ma niewiele wspólnego z pierwotną fundacją napisaną przez Asimowa. To jest widowisko zrobione na podstawie, bardzo na podstawie tego cyklu Fundacja, ale jest zrobione według mojego zdania bardzo, bardzo dobrze. Jest tam ta atmosfera upadającego imperium, tego, w czym lubuje się nasz wielokrotny gość oraz gość Bukradia, człowiek zajmujący się, który napisał książkę o psychohistorii, czyli Piotr Plebaniak. Ten serial dobrze pokazuje, ale w tle, bo tam akcja pierwszoplanowa oczywiście się toczy, ale w tle widzimy mechanizmy, które sprawiają, że ten świat, a właściwie tamten świat, świat fundacji, świat galaktycznej fundacji i świat galaktycznego imperium sunie naprzód w kierunku pewnych rozwiązań, które wydają się przypadkowe, a tak naprawdę chyba są nieuchronne po prostu. Bardzo Państwa, tych wszystkich Państwa, którzy nie oglądali tego serialu, zachęcam. Jaki będzie efekt i czy mnie później Państwo nie wyklniecie z tego powodu, że zachęcałem, żebyście Państwo 10 godzin przeznaczyli na obejrzenie, bo to 10 odcinków, każdy po około godzinie, to ja tego nie wiem. Ja w każdym razie mówię o swoich doznaniach. Właśnie, to są doznania, to są moje impresje na ten temat, nie wiedza. Nie jestem filmoznawcą, nie jestem człowiekiem, który się filmem zajmuje zawodowo, ale dla mnie to było świetne widowisko, świetne, inne niż Fundacja Asimowa, to już mówiłem, ale no chylę czoła i czekam na kolejny sezon. No a teraz proszę Państwa, cóż, już nie będę zawracał głowy, pożegnam się z Państwem pięknie, za tydzień ponownie ABW, ponownie opowiadania, może coś pogadam, może się Wiktora da ściągnąć, tym bardziej, że za 2 tygodnie od dzisiaj, czyli od piątku, będzie specjalne wydanie Bibliotekarium. Dlaczego specjalne? Jakaś okazja? Nie, okazji specjalnej nie ma, ale ono będzie specjalne z tego względu, że Wiktor będzie do Państwa mówił przez blisko 5 godzin. Trochę będę ja też mówił, ale malutko. Tym razem będzie mówił Wiktor, mówił. Ja Państwu tę rozmowę, którą przeprowadziłem, będzie już 3 lata temu. Ci Państwo, którzy słuchali z Wikipedii, to coś na ten temat wiedzą. A ci wszyscy, którzy nie, no to zapraszam. Zapraszam na niemal 5 godzin takiej, ja wiem, czy spowiedzi. Spowiedź ma zawsze konotację taką bardzo konkretną. No w każdym razie takiej opowieści o życiu, którą snuje Wiktor, o swoim życiu oczywiście. Myślę, że fascynujące to będą doznania, ale to za 2 tygodnie, za tydzień słyszymy się w kolejnym ABW. Dobrej nocy życzę Państwu, wszystkiego dobrego, wspaniałych wakacji.
A mówił te słowa do Państwa jak zawsze gospodarz ABW Marek Żelkowski. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwał Marek Sękiewelius, Radio Paranormalium i Book Radio. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w ABW już za tydzień, no i w tym normalnym bibliotekarium już za 2 tygodnie.
Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl